Etyka biznesu. Między eudaimonią a harmonią społeczną. Zderzenie dwóch wielkich tradycji, arystotelesowskiej i konfucjańskiej etyki cnoty, stawia nas przed jednym z fundamentalnych pytań filozofii i praktyki biznesowej. Czy możliwe jest stworzenie uniwersalnego etosu menedżerskiego, który syntetyzuje odległe tradycje kulturowe? Czy też jesteśmy skazani na odmienne akcenty wynikające z lokalnych wizji dobra? Obaj myśliciele, Arystoteles na zachodzie i Konfucjusz na wschodzie, wznieśli systemy etyczne, których rdzeniem jest człowiek i jego moralne doskonalenie. Obie architektury myśli ufundowane są na cnocie, czyli ugruntowanym nawyku dobrego działania. Ich celem jest ustanowienie porządku zarówno w życiu jednostki, jak i całej społeczności. Różni je jednak fundamentalnie punkt odniesienia. Dla Arystotelesa jest nim autonomiczna jednostka. Dla Konfucjusza zaś sieć międzyludzkich relacji. Najgłębsza różnica między nimi leży w ostatecznych celach. Arystotelesowski ideał to eudaimonia, szczęście rozumiane jako pełnia rozwoju ludzkiego potencjału. Etyka ma tu charakter wybitnie indywidualny. To jednostka poprzez praktykowanie cnót i roztropność, czyli frunesis, ma osiągnąć życie spełnione. Społeczność odgrywa rolę wspierającą, lecz ostateczny ciężar moralnej odpowiedzialności spoczywa na barkach podmiotu. Konfucjusz rozłożył akcenty zupełnie inaczej. Jego celem była harmonia społeczna, remedium na chaos epoki walczących królestw. Fundamentem etyki uczynił rodzinę i relacje, które promieniowały od więzi pokrewieństwa aż po struktury polityczne i zawodowe. Człowiek stawał się junzi, czyli osobą szlachetną, nie przez samotne doskonalenie, lecz przez właściwe odgrywanie swojej roli w sieci zobowiązań. Podczas gdy Arystoteles poszukiwał złotego środka, Konfucjusz podkreślał znaczenie Li i Dao, a więc porządku rytuałów i drogi prowadzącej do harmonijnego współistnienia. Arystotelesowski kompas etyczny opiera się na pojęciu praktycznej mądrości. W biznesie przekłada się to na zdolność lidera do nawigowania w gąszczu realnych okoliczności bez popadania w skrajności. Menedżer staje się kimś na kształt mędrca, który potrafi samodzielnie ważyć dobro interesariuszy. Współczesny dyskurs o ładzie korporacyjnym czy idea stakeholder kapitalizm nie są niczym nowym. Nawiązują wprost do arystotelesowskiego rozumienia cnoty. Z kolei konfucjańska etyka biznesu akcentuje wagę relacji i zaufania. Firma nie jest tu zbiorem suchych kontraktów, lecz żywą wspólnotą, niemal rodziną. W takiej wspólnocie menedżerowie, niczym ojcowie rodu, dzierżą odpowiedzialność za dobrostan pracowników. Kultura organizacyjna inspirowana Konfucjuszem nie opiera się na formalnych procedurach, lecz na rytuałach wzmacniających więzi i poczucie wzajemnej troski. Decyzje biznesowe mają harmonizować z ogólnym ładem społecznym, a nie służyć wyłącznie pogoni za szybkim zyskiem. Porównanie to pokazuje, że mimo fundamentalnych różnic, etyka cnoty dostarcza wspólnego języka do rozmowy o odpowiedzialności biznesu. Jednak aby zrozumieć współczesne debaty, musimy przenieść się do XX wieku i myśli Johna Rawlsa. Jego teoria, określana mianem sprawiedliwości jako uczciwości, wyrasta z tradycji kontraktualizmu, lecz stanowi jej nowoczesną redefinicję. Rawls traktuje umowę społeczną nie jako fakt historyczny, ale jako precyzyjny eksperyment myślowy. Jego celem nie jest wyjaśnienie genezy państwa, ale ustalenie fundamentalnych zasad sprawiedliwości, które mogłyby zostać zaakceptowane przez racjonalne jednostki. Największą innowacją Rawlsa, a zarazem sercem jego systemu, jest zasłona niewiedzy. To radykalny zabieg, który odcina uczestników umowy od wiedzy o ich pozycji społecznej, talentach czy światopoglądzie. Wymusza to racjonalność pozbawioną stronniczości. Zamiast negocjacji opartych na sile, Rawls proponuje projektowanie zasad w warunkach absolutnej niepewności co do własnego losu. To właśnie ten intelektualny eksperyment uczynił jego teorię tak rewolucyjną. Za zasłony niewiedzy, argumentuje Rawls, wyłonilibyśmy dwie zasady sprawiedliwości. Po pierwsze, nienaruszalność wolności podstawowych. Po drugie, tak zwaną zasadę różnicy. Tworzą one architekturę proponowanego ładu społecznego. Co istotne, Rawls ustawia je w ścisłej hierarchii. Prawa i wolności obywatelskie mają absolutny priorytet i nie mogą być poświęcone dla korzyści ekonomicznych. Nierówności materialne są dopuszczalne tylko pod jednym rygorystycznym warunkiem, muszą przynosić realną korzyść osobom znajdującym się w najgorszym położeniu. Takie postawienie sprawy stanowi potężną alternatywę dla utylitarystycznej kalkulacji. Utylitaryzm w imię maksymalizacji ogólnego szczęścia gotów byłby poświęcić prawa jednostki. Rawls temu zapobiega. Jego teoria stała się zaskakująco płodna, inspirując nie tylko prawników, ale także etykę biznesu. Zasada równości szans dostarcza uzasadnienia dla inwestycji w edukację czy programy promujące różnorodność. Zasada różnicy bywa przywoływana w debatach o społecznej odpowiedzialności korporacji, sprawiedliwych systemach płacowych czy progresywnej strukturze podatkowej. Sam eksperyment myślowy stał się narzędziem w szkoleniach menedżerskich. Uczy liderów myślenia o decyzjach z perspektywy wszystkich interesariuszy, a nie wyłącznie akcjonariuszy. W ten sposób Rawls zbudował filozoficzny benchmark sprawiedliwości. Każdy, kto odrzuca jego propozycję, jest niejako zmuszony do jawnego uzasadnienia, dlaczego akceptuje większe nierówności lub słabszą ochronę fundamentalnych wolności. Teoria Rawlsa nie pozostała bez odpowiedzi. Zaledwie 3 lata po publikacji jego monumentalnej pracy, w roku 1974, Robert Nozick rzucił mu rękawice. W dziele Anarchia, Państwo i Utopia przeprowadził frontalny atak na jego wizję. Dla Nozicka i myślicieli libertariańskich wartością nadrzędną jest wolność, rozumiana jako nienaruszalność praw jednostki, zwłaszcza prawa do własności. W jego ujęciu państwo nie ma moralnego mandatu do redystrybucji dóbr, nawet w imię poprawy losu najbiedniejszych. Fundamentem jego myśli jest koncepcja uprawnionego posiadania, czyli entitlement theory. Jeśli majątek został nabyty w sposób sprawiedliwy, poprzez pierwotne zawłaszczenie lub dobrowolną wymianę, to każda próba jego odebrania przez państwo jest formą kradzieży. Nozick fundamentalnie odrzuca wizję społeczeństwa jako wspólnego projektu. Postrzega je jako zbiór suwerennych jednostek, z których każda ma absolutne prawo do owoców swojej pracy. Zasada różnicy Rawlsa jawi mu się zatem jako filozoficzne uzasadnienie dla permanentnego opodatkowania. A to w jego radykalnej interpretacji jest formą przymusowej pracy na rzecz innych, rodzajem niewolnictwa. To zderzenie dwóch wizji, państwa minimalnego Nozicka oraz państwa sprawiedliwości jako uczciwości Rawlsa, stało się jedną z głównych osi współczesnej filozofii politycznej. Ten myślowy eksperyment znajduje swoje gorzkie echo w realnym świecie. Paul Orfalea, twórca sieci Kinkos, był geniuszem ekspansji i ucieleśnieniem zachodniej przedsiębiorczości. Był jednak również, jak sam przyznawał, człowiekiem trawionym przez gniew i przytłoczonym nadmiarem odpowiedzialności. Myślałem, że tylko ja mogę decydować, tylko ja mogę wetować. To było toksyczne, wspominał. Mimo że zbudował imperium, koszt emocjonalny okazał się olbrzymi. Dopiero po sprzedaży firmy zrozumiał, że sprawiedliwość w organizacji oznacza także sprawiedliwość wobec samego siebie. Historia Paula Orfalei pozwala uchwycić paradoks leżący w sercu przedsiębiorczości. Oto bowiem nowość i oryginalność przedsięwzięcia okazują się w praktyce powtarzaniem starych wzorców. To, co jawi się jako innowacja, jest często jedynie subtelnym przesunięciem znaczeń, które daje ludziom iluzję nowości. Orfalea, student z Santa Barbara, nie wynalazł kserokopiarki. Jego geniusz polegał na czymś innym. Wymyślił sposób, by połączyć istniejące usługi, nadać im nową nazwę i stworzyć wokół kopiowania nieznaną wcześniej praktykę społeczną. Sama nazwa Kinkos, zaczerpnięta z jego przezwiska, była symboliczną woltą. Pozwalała studentom poczuć, że nie wchodzą do anonimowego punktu usługowego, lecz do miejsca należącego do ich własnej wspólnoty. Ta gra pojęciowa nie wystarczyłaby jednak, gdyby nie wspierała jej konkretna etyka działania. Orfalea, niezależnie od osobistych zmagań, ofiarował studentom coś fundamentalnego – dostępność. Całodobowe punkty ksero oznaczały, że model biznesowy opierał się nie na wygodzie właściciela, lecz na realnych potrzebach klienta. W prostym geście otwartych przez całą noc drzwi kryła się etyka odpowiedzialności. Trajektoria Kinkos, od pojedynczego sklepu do imperium liczącego 1200 placówek, jest studium erozji pierwotnych zasad. Gniew założyciela i jego przekonanie o nienaruszalnym prawie weta odsłania archetypową pułapkę. Etyka w biznesie wydaje się prosta, gdy zarządza się małą wspólnotą. Staje się herkulesowym wyzwaniem w obliczu tysięcy pracowników i nieustannej presji inwestorów. W tym momencie pęknięcia przedsiębiorca staje przed wyborem, czy dać się uwięzić logice wzrostu, czy też odnaleźć sposób na wierność zasadom, które ufundowały jego sukces. Z perspektywy teorii widać jednak, że dramat Orfalei nie jest niczym nowym, scenariusz ten jest stary jak sam handel. Kupiec fenicki, właściciel średniowiecznego warsztatu i XIX-wieczny przemysłowiec. Wszyscy oni mierzyli się z tym samym pytaniem. Czy zysk ma pierwszeństwo przed człowiekiem? Czy ścisła kontrola jest ważniejsza niż zaufanie? My, opisując przypadek Kinkos, używamy etykiet startupu i skalowania, lecz jest to jedynie przewrotne przepakowanie odwiecznych dylematów w język Doliny Krzemowej. W globalnym świecie, gdzie etyka zrównoważonego rozwoju zderza się z presją giełdowych wyników, kolizja filozofii jest nieunikniona. Czy musi być jednak destrukcyjna? Może być szansą. Etyki Wschodu uczą nas cierpliwości i lojalności. Etyki Zachodu są afirmacją krytycznego myślenia i odwagi. Współczesna korporacja musi być hybrydą, syntezą wartości, a nie monolitem. Być może etyka przyszłości nie postawi nas przed wyborem między Arystotelesem a Konfucjuszem, zamiast tego zaprosi ich obu na cyfrowy sympozjon. Tam grecka phronesis, czyli roztropność w działaniu, spotka się z chińskim li, rytuałem nadającym sens relacjom. Tam właśnie lider nauczy się zarówno mówić nie z klasą, jak i słuchać z pokorą. W świecie, gdzie zderzają się różne systemy wartości, etyka biznesu nie może być jedynie zbiorem reguł i procedur compliance. Musi być żywym dialogiem między tradycją a innowacją. Czy potrafimy znaleźć złoty środek między indywidualnym dążeniem do sukcesu a troską o wspólne dobro? Czy w zgiełku globalnego rynku usłyszymy echo mądrości Arystotelesa i Konfucjusza? Przypominają oni, że prawdziwy zysk to ten, który dzieli się z innymi.